Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu i mówię dzień dobry Annie Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Dzień dobry.
Będzie Pani oglądała mundial?
Będę.
Już się Pani popisywała tutaj wiedzą, nawet wie Pani, co to jest pasywny spalony.
No wiem, jak się kibicuje klubowi, który jest w zasadzie tutaj po drugiej stronie trasy łazienkowskiej, to nie można tego nie wiedzieć.
Nie wymieniamy nazwy tego klubu, bo nie, no, wszyscy, wiemy,
Legia Warszawa.
Wszyscy wiemy, że w Warszawie jest tylko Polonia.
Nieprawda.
Kto dał Katarowi Mistrzostwa Świata? No jakim cudem tak naprawdę? I to pytanie zadają sobie ludzie. Mistrzostwa Świata będą rozgrywać się w pustynnym kraju, który, gdy mu przyznawano organizację tych mistrzostw, nie miał w zasadzie ani jednego porządnego stadionu.
No oczywiście pytanie jest dość proste, to znaczy FIFA dała zgodę na organizację tych mistrzostw. Zresztą była ciekawa historia, dlatego że tam
w grudniu 2010 roku
się.
Z takim wielkim wyprzedzeniem.
Tak, i co ciekawe, wtedy też Rosja otrzymała prawo do organizacji adekwatnego turnieju ostatniego, czyli w roku 2018. I to wzbudziło w ogóle duże kontrowersje, to znaczy powiedzmy
dawali hurtem od razu.
Oba państwa, które no powiedzmy dalekie nawet wtedy było od demokracji, oba państwa, które w zasadzie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to nawet bym podejrzewała, że bardziej wierzyłam, że Katar będzie w stanie tą infrastrukturę zbudować, tym bardziej, że jeszcze miał troszkę dłuższy okres przed sobą, więc to wzbudziło bardzo wiele kontrowersji, ale zresztą nie była to pierwsza decyzja jakiejś światowej organizacji sportowej, która przyznawała jakiś znaczący turniej państwu, które powiedzmy, że niekoniecznie jest uznawane za demokratyczne.
No dobrze, tylko że to było takie, powiedziałbym, dość no, takie symboliczne. No, jak dostaje to Rosja i dostaje to Katar, kiedy wiadomo, że jest tak gorąco, że w czasie, kiedy normalnie rozgrywają się Mistrzostwa Świata, nie da się ich rozegrać, no to skoro wiadomo, że nie chodzi o sport, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, prawda?
No najpewniej tak. Oczywiście tutaj było bardzo wiele śledztw dziennikarskich dotyczących zarówno...
Nie tylko dziennikarskich. Przypomnę, że prokurator generalny Stanów Zjednoczonych oskarżył o korupcję 14 osób.
To prawda, bo oczywiście tutaj moglibyśmy jeszcze do tego dołożyć cały wątek, jak Stany Zjednoczone bardzo mocno śledziły, co się w ogóle w sporcie działo i nawet te słynne historie związane z aferą dopingową w Rosji, to przecież tak naprawdę wynikały z działań przede wszystkim USA. Ale wracając do tego, oczywiście, że prawdopodobnie w grę weszły spore pieniądze, które zostały wręczone delegatom FIFA, którzy...
Prawdopodobnie to w zasadzie już wszyscy zeznają, że tak naprawdę jest tylko kwestia ile.
Dobrze, ale powiedzmy, że uznając moment, że dopóki nie ma wyroku, no mówimy tak. To w sposób prawdopodobnie.
Ale z drugiej strony jest opowieść o tym, jak na przykład Nicolas Sarkozy naciskał na Michela Platiniego, szefa UEFA, by ten swoimi kanałami załatwił to, by to jednak Katar dostał. A dlaczego? Ano dlatego, że Francja próbowała coś tam sprzedać Katarowi, więc jakby w zamian organizacja Mistrzostw Świata była łakomym kąskiem.
Ale tutaj w ogóle moglibyśmy dotknąć bardzo ciekawego tematu sporta wielka polityka, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy tego rodzaju...
Chce pani powiedzieć, że Euro 2012 było tak załatwione?
Tak, mówi może się, nie, ale ono
no nie,
miało...
mówi się, że Krycholi Surki, szef ukraińskiego związku, wręczył 11 milionów euro łapówek.
No to dobrze, że to oni zrobili, tak? Złośliwie powiem, ale...
Polski minister sportu, przepraszam, powiedział, że w zasadzie rozkładał ręce z uśmiechem. Była łapówka czy nie, nieważne, euro nikt nam nie odbierze.
No więc jeżeli to załatwia strona ukraińska, wtedy to przynajmniej mamy czyste sumienie. Natomiast zupełnie poważnie, to też była niesamowita okazja, żeby nasze euro, tak, to znaczy polsko-ukraińskie, żeby wypromować oba państwa, wypromować region, wypromować współpracę. Przy okazji przetestowano bardzo wiele rozwiązań, na przykład związanych z kontrolą graniczną, które się udały wtedy i, co ciekawe, posłużyły również w trakcie tej wojny i w momencie, kiedy fala uchodźców dotarła do polskich przejść granicznych. Okazało się, że tamta współpraca ze wspólnymi kontrolami granicznymi, ona też miała swoje przełożenie choćby na tak trudny moment.
Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest w naszym studiu. Pani Anno, zostawmy na sekundę to, jak się załatwia tego rodzaju turnieje. Znaczy, jakie pieniądze trzeba włożyć.
Duże.
Chociaż to jest pytanie, czy następny mundial też sobie Kanada kupiła, organizując to ze Stanami i z Meksykiem, czy też tym razem o dziwo przypadkiem załatwiono to oficjalnie. Ale mówiąc poważnie, skąd to oburzenie Zachodu? Proszę nam wytłumaczyć, na to, że akurat Katar dostaje. Nie chodzi przecież tylko o klimat i nie chodzi o to, że nie mieli stadionów na pustyni.
Oczywiście chodzi o cały system polityczny i system społeczny, który funkcjonuje w Katarze. To jest pierwszy element. Wszystkie problemy związane z kwestiami płci, tutaj żeśmy oczywiście żartowali trochę przed anteną, ale to jest, jest to kłopot. Wszystkie problemy związane
z... Znaczy to od razu powiedzmy, kobiety są tam traktowane... No tak jak w konserwatywnych krajach muzułmańskich.
Dokładnie, więc to jest jeden element. Drugi element to jest oczywiście cała długa historia związana z budową tej całej infrastruktury. No z tym, jak wiele osób zmarło przy niej. Się szacowało niekiedy, że 12 osób tygodniowo ginęło na budowach.
Mój Boże.
I to też wynika...
Od razu powiedzmy też, bo to ci, którzy byli w Katarze, to wiedzą i widzieli. To jest, proszę Państwa, kraj, w którym Arabowie, Katarczycy rządzą. Natomiast tanią siłą roboczą są Hindusi, Pakistańczycy, Filipińczycy.
Obywatele Bangladeszu, dokładnie. I tam jeszcze jest
to
taki...
oni ginęli głównie.
Taki system i tutaj bardzo dziękuję mojej koleżance z Instytutu Sarze Nowackiej, która wczoraj mi zrobiła szybki briefing, jak ten system społeczno-polityczny wygląda. Też jest kwestia tego rodzaju, że jakby tam pracodawca jest najczęściej takim patronem, który może decydować w zasadzie o wszystkich rzeczach, które...
on zaprasza i on trzyma często paszport.
Dokładnie. I tutaj, i tu też decyduje o tym, gdzie się mieszka, decyduje o kwestii wynagrodzeń i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to na przykład w trakcie pandemii COVID było bardzo trudnym momentem, bo ci ludzie mieszkali w warunkach urągających jakimkolwiek zasadom
higieny. Mówi się, że po 100 osób na łazienkę. Nie wiem, czy to jest realne, ale to do tego wrócimy. Porozmawiamy sekundę o tym Katarze. Znaczy, to jest monarchia absolutna, w którym emir zasadniczo nie zaprząta sobie głowy czymś takim jak partie polityczne czy parlament. Sam powołuje rząd. To jest jego po prostu.
No jak pan sam słusznie wskazał, monarchia. Absolutna.
Absolutnie absolutna. O demokracji nikt tam nawet nie słyszał, no, ale ponieważ są zamożni, to buntów tam nie ma, prawda?
O, to nie do końca tak jest, tak na dobrą sprawę. I tutaj właśnie jest ciekawa historia związana choćby z tymi mistrzostwami, dlatego że ona się bardzo niekorzystnie odbiła na, nazwijmy to, zwykłych Katarczykach i nawet osobach, które były przedstawicielami klasy średniej. Dlaczego? No dlatego, że gwałtownie wzrosły koszty funkcjonowania życia i to nie tylko chodzi o ten turniej, gdzie w zasadzie nie opłaca się nocować w Katarze, to znaczy to też jest ciekawie, że w zasadzie we wszystkich państwach ościennych ludzie się decydują na wykupowanie noclegów. Chodziło o to, że te koszty wynajmu bardzo mocno wzrosły i rodziny, które niekiedy nawet kilkanaście lat mieszkały w danym miejscu, nagle były proszone o opuszczenie go ze względu właśnie na te kwestie finansowe.
Proszone,
powiedzmy, no jest, zależy jakie stosunki były z...
Kapitanowie reprezentacji będą mieli, przepraszam, tęczowe opaski, bo to w tej chwili ekscytuje media.
No niektórzy pewnie tak, to znaczy były takie zapowiedzi, ale tutaj oczywiście dochodzimy do kwestii związanych z LGBTQ+, chyba tak, jeżeli wszystkie literki prawidłowo wymieniłam. I tutaj też te środowiska bardzo mocno protestowały. Zresztą, i to jest też ciekawa historia, bo zarówno FIFA, jak i UEFA, one wdrożyły bardzo dużo programów antydyskryminacyjnych, stąd też takie, a nie inne działania środowisk międzynarodowych.
O tym wszystkim w internetowej części naszej rozmowy. Państwu życzymy miłego weekendu i zapraszam do RMF24 i do Interi.pl. No dobrze, jesteśmy cały czas w RMF24, mm-hmm. Jesteśmy w Interi.pl, a reszta sobie odsłucha i obejrzy. Bo to przecież nie chodzi tylko o geje, nie chodzi tylko o kobiety. To jest urocza, dla turysty, bo powiem urocza, urocza dyktatura. My tej dyktatury, znaczy, bo jak ktoś tam, ja tam byłem, jak ktoś tam jedzie, to tej dyktatury nie widzi. Jest miło, czysto, ludzie są uśmiechnięci. No dopóki się nie zajrzy, w jakich warunkach pracują ci taksówkarze, którzy nas wożą, hinduscy albo filipińscy. No i dopóki komuś nie przyjdzie do głowy, że chciałbym mieć jakiś wpływ na to, na przykład jak żyję we własnym kraju, prawda?
No to jest prawda i zresztą nie jest to jedyne państwo, o którym możemy powiedzieć w ten sposób, bo przecież wiele krajów funkcjonuje w taki sposób, że dla turystów są bez mała te słynne wioski potiomkinowskie, tak? To znaczy, że nie można zboczyć z trasy, że są opiekunowie, że są bardzo konkretne punkty na mapie.
W ogóle w Katarze można.
Ale...
Po Katarze można jeździć, chociaż w zasadzie nie ma po czym.
Ale to jest malutkie państwo.
Chciałem to powiedzieć, nie ma po czym, bo tam jest pustynia dookoła, no.
Więc jakby tutaj, no właśnie, to też pewnie zależy od wielkości państwa. Uśmiechnęłam się, jak pan wspomniał, mówiąc, że jest czysto, ludzie są uśmiechnięci, jest dyktatura. No, bardzo często słyszałam o Białorusi dokładnie tak samo, że to jest czyste miejsce, bo faktycznie w Mińsku świadczyć popierek na ulicy, to trzeba się mocno postarać, że ludzie są mili, sympatyczni. też jest to prawda.
Też jest dyktatura.
No i też niestety jest dyktatura.
Chociaż mam wrażenie, że akurat w Mińsku jest bardziej krwawa niż w Katarze.
Chociaż i tak i nie, bo zależy, jeżeli policzymy te wszystkie ofiary.
Ale chciałem powiedzieć, w Katarze jest wyzysk, taki XIX-wieczny wyzysk.
Pracodawcy w stosunku do robotników.
Tak, tak. No taki, w którym w zasadzie nam się to w głowie nie mieści. Ci ludzie są tam de facto niewolnikami. Jeżeli oni przyjeżdżają do Kataru, wszystkie pieniądze wysyłają rodzinom, które zostają, nie wiem, właśnie Filipiny, Pakistan, Indie, Bangladesz, Indonezja. Jeżeli oni tam wysyłają wszystkie pieniądze, to nie mają nic. Nie mają często nawet paszportów. Ci ludzie żyją w jakichś koszmarnych, katastrofalnych warunkach.
To prawda i to jest właśnie chyba jeden z tych elementów, co do których społeczność międzynarodowa też miała najwięcej zastrzeżeń, tak delikatnie rzecz nazywając. I zresztą to jest od lat, bo Katar pod tym kątem nie jest jedynym państwem, który Zatoki Perskiej, który zachowuje się w ten sposób. Ale co ciekawe, i tutaj trzeba im oddać jedną rzecz, że te mistrzostwa miały pewien pozytywny wpływ, dlatego że właśnie zrobiło się tak duże międzynarodowe zainteresowanie i tak polityka zawstydzania była na tyle silna, że w Katarze zaczęto prowadzić reformy i między innymi zreformowano te kwestie związane choćby z tym patronem,
z prawem pracy.
Ale co ciekawe, on dotyczy właśnie tych gastarbeiterów, zagranicznych pracowników, a niekoniecznie własnych, więc to też jest bardzo specyficzny moment.
Khalid Salman, były piłkarz reprezentacji Kataru, bardzo ważna tam figura w świecie sportu, ambasador Kataru na tych mistrzostwach świata, on nie ma oporów, żeby powiedzieć wprost, że homoseksualizm jest defektem mózgu. Tam się generalnie... I jednocześnie mówi, nie, my tolerujemy gejów. No, tolerujemy ludzi z defektem mózgu, jak rozumiem. No tylko to jest tak dalekie od naszych wizji no, tego, jak powinno wyglądać liberalne, demokratyczne państwo, że w zasadzie czasami aż trudno to pojąć.
To prawda, no ale tutaj znowu wracamy do początku rozmowy i kwestii, jak bardzo to jest konserwatywne państwo. Zresztą, uczciwie mówiąc, jeśli popatrzymy na Rosję, zostawiając wojnę na chwilę na boku i to, o czym mówią niekiedy elity polityczne rosyjskie, jeżeli chodzi o społeczność LGBT, to w zasadzie prawie to samo.
No, prawie,
może nie aż tak ostrym
językiem. Prawie czyni wielką różnicę. To znaczy homoseksualizm w Rosji nie jest nielegalny.
Nie jest nielegalny,
Katarze,
to prawda. Natomiast to nie znaczy, że ludzie nie mają z tego tytułu mnóstwa problemów.
Nie, to zupełnie inna
sprawa.
Bo
to jest troszeczkę bardziej fasadowe ze strony rosyjskiej. Tutaj jest bardziej związane z religią.
No, w Polsce nikt nie posługuje się takim językiem w mediach ogólnokrajowych jak w Rosji, gdzie nie tylko Sołowiow, ale nie obrażają przywódców innych państw, nazywając ich piderasami, prawda? To w zasadzie nie do końca przetłumaczalne, bo to jest jeszcze gorzej niż nasza część od roweru. To jest rzeczywiście koszmarny język, ale Rosja dostała Mistrzostwo Świata w 2018. To była Rosja, która, przepraszam, organizowała je nie tylko po Gruzji w 2008, ale po Krymie.
I Donbasie. No bo my musimy zwrócić uwagę, że wojna, z którą teraz się mierzymy, zaczęła się w roku 2014.
I wtedy było Soczi i nikomu to nie przeszkadzało. Była Mistrzostwa Świata, mówię o Igrzyskach Olimpijskich Zimowych i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I też wszyscy przymykali oko na to, co się dzieje w Rosji. Znaczy wszyscy.
No nie wszyscy, ale powiedzmy, że spora część zachodniego świata przymknęła.
No właśnie. To jak to jest, że w Rosji im to nie przeszkadzało, a teraz w Katarze przeszkadza? Ja nie chcę bronić Kataru teraz.
No ale tutaj jest odpowiedź bardzo prosta. Od kogo dostawaliśmy jeszcze całkiem niedawno węglowodory? Znaczy, kto jest naszym bliższym sąsiadem geograficznie? Kto jest z jednej strony większym zagrożeniem, a z drugiej ma o wiele większe wpływy, bo jeśli to można byłoby zupełnie inną rozmowę przeprowadzić na temat rosyjskich wpływów w Europie Zachodniej. Może kiedyś się uda. Natomiast no, myślę, że Katarczycy absolutnie, to nawet nie jest jakiś promil tego, co Rosja robiła w państwach Europy Zachodniej.
Czyli jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Wpływy, ale mnóstwo różnych innych
Pani
rzeczy.
To już bardzo ciekawy wątek. Dobrze, bo wpływy Katarczyków są dość widoczne, bo oni są przy tym bardzo widowiskowi. Oni sobie kupią klub sportowy, będą sponsorować inny klub sportowy, nie wiem.
Ale Rosjanie też to robili.
Zgoda. Ale w zasadzie oprócz tego, nie widzę w każdym razie tego, bo Katar miał wielkie... Oni oczywiście kupią sobie dziennikarzy, żeby pracowali dla Al Jazeera, tak? W Katarze.
I wykupią kibiców, tak?
No i być może. Natomiast Rosja... Pani wspomniała o ich wpływach. Jeżeli Rosja była tak potężna, by załatwić sobie Igrzyska Olimpijskie, by załatwić sobie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, szereg imprez sportowych i nie tylko, to co się stało z tymi wpływami Rosji teraz, w czasie wojny?
No na całe szczęście one dość mocno zostały zredukowane.
Ale ci ludzie zostali, ci, którzy byli agentami wpływu, świadomymi lub nie, Rosji.
A, no to teraz pytanie, czy rozmawiamy o środowisku sportowym, czy rozmawiamy
nie,
o środowisku
nie tylko
takim
sportowym.
Ogólnym. No to mamy też dość spory kłopot, dlatego że jeśli spojrzymy, i tutaj w ogóle nam może zdryfować rozmowa w stronę czegoś, czym ja się zajmuję
to
też
zdryfujmy.
Profesjonalnie, czyli wojny hybrydowej i działań hybrydowych. I to nie jest teraz słowo wytrych, o którym powiem, bo to ma bardzo konkretną metodologię. Wojskowi nazywają to metodologią PIMESI, po prostu sprawdzamy, na ile silne są wpływy w sferach takich jak polityka, gospodarka, wojskowość, informacja, społeczeństwo, infrastruktura krytyczna. I teraz, jeśli popatrzymy na to, co robi Rosja, to oczywiście, że to nie zniknęło. Ja bym powiedziała nawet, że to się nasila w wielu kwestiach, bo to jest tanie, efektywne kosztowo. Żeby przeprowadzić cyberatak, który może sparaliżować sporą część infrastruktury krytycznej, to nie są bardzo, znaczy to są oczywiście pieniądze przeznaczone na hakerów, na systemy informatyczne i tak dalej, ale stosunek koszt-efekt jest niestety bardzo dobry. To samo, jeżeli chodzi o agenturę wpływu. No, stety albo niestety, ale Rosjanie przez lata ją umieszczali w państwach Europy Zachodniej.
No, właśnie chciałem powiedzieć, dobrze, mówimy tak, we Francji są pożyteczni idioci.
Ale to nie są tylko pożyteczni idioci, to jest ten kłopot.
Mhm.
Dlatego,
jeszcze?
Że... I tutaj znowu wróćmy do elementów tego, co Rosja wykorzystuje. Wykorzystuje jako słabość naszą demokrację. Dlatego, że jest pluralizm, jest dyskusja polityczna, jest krytyka rządzących i niekiedy sączone są pewne treści, które są absolutnie w zasadzie w ich interesie, a wpisują się w logikę walki politycznej w państwie X czy w państwie Y.
No dobrze, tylko mówimy często o Zachodzie, mówimy o Niemczech, mówimy o Francji, mówimy o innych państwach, a w Polsce?
Ojej, stawia mi pan trudne zadanie, bo my jako tacy nie komentujemy polskiej polityki w ogóle.
Natomiast
ja bym powiedziała jedno. To nie jest tak, że nasze społeczeństwo jest odporne. My żyjemy w pewnym micie odporności społecznej, niestety. I to jest kwestia budowania tej odporności.
Nie jesteśmy
tutaj
odporni na rosyjską propagandę i na rosyjskie wpływy?
No i nie propagandę, bo to jest niekiedy dużo bardziej subtelnie robione. To nie jest takie młotkowanie twarde, że Rosja jest dobra, Zachód jest zły, że to NATO zawiniło i tak dalej, i tak dalej.
Choć to też.
To też, ale to oddziałuje na stosunkowo bardzo nieduży wycinek społeczeństwa. Ale już rzeczy związane z kwestiami, tak jak wszędzie, energetycznymi, trudnościami gospodarczymi, trudnymi z rzeczami związanymi z uchodźcami, ze wsparciem dla nich i tak dalej. To są rzeczy o wiele bardziej subtelne, które zaczynają oddziaływać na to społeczeństwo.
Czyli można podgrzewać te nastroje, oczywiście. Tak jak można było w Pradze zrobić kilkudziesięciotysięczną manifestację przeciwko drożyźnie w zasadzie,
no,
tak?
No ale tutaj to są często gęsto te same konta, czy te same metody, które były stosowane, nie wiem, w trakcie pandemii dotyczące leczenia, szczepień,
tak.
Cały ruch antyszczepionkowy, który
ci,
bardzo często jest atrybuowany
do
Rosji. Ale to jest styl myślenia, to jest kwestia wrzucania niekiedy takich tematów do dyskusji i potem no, słynne powiedzenie, czy opłaca się z gołębiem grać w szachy. No to jest mniej więcej dokładnie gołąb siada z panem do gry w szachy. No i co on zrobi? Ostatecznie wywróci szachownicę, nie powiem co jeszcze na nią, znaczy zrobi na
co
niej.
Narobi.
Dokładnie. I pan zostaje z tym czymś, a gołąb sobie odlatuje, na zasadzie jestem szczęśliwy, wygrałem.
No tak, trochę to tak wygląda dyskusja w mediach społecznościowych, czasami z niektórymi, tylko pytanie jest poważniejsze niż to, czy trolle opłacane albo i nieopłacane funkcjonują w polskim społeczeństwie, czy w ogóle na Zachodzie. To jest pytanie o takie wpływy mierzalne, wpływy w biznesie, wpływy w środowiskach.
No to okej, w Polsce będzie tego o wiele mniej, bo my jednak mimo wszystko byliśmy przez lata wyczuleni na kapitał rosyjski, na wpływy polityczne rosyjskie. No mamy historię taką, jaką mamy i tutaj trudno się dziwić, że ona na szczęście nas czegoś nauczyła. Natomiast już na zachód patrząc, Niemcy, Francja, inne państwa Europy Zachodniej nie miały tego rodzaju, nazwijmy to, doświadczeń, żeby to było dla nich swego rodzaju szczepionką. Popatrzmy na to, jakie Wielka Brytania ma problemy z City do tej pory. Mimo że oficjalnie Wielka Brytania to jest państwo, które całkowicie nas wspiera na wschodniej flance, które już od próby otrucia Skripali jest absolutnie antyrosyjskie. Dlaczego my płaczemy po Brexicie? No między innymi dlatego, że w Unii Europejskiej nam Brytyjczyków bardzo brakuje, nie tylko nam, ale też państwom bałtyckim, bo to był głos, który bardzo mocno równoważył to, o czym my mówiliśmy w stosunku do jeszcze niedawnych tez głoszonych przez choćby Francję czy Niemcy. Więc to jest z jednej strony element, że retorycznie Wielka Brytania zrobiła niesamowicie dużo i też jeżeli pod kątem wojskowym, no ale do tej pory ja sądzę, tu by pewnie trzeba było porozmawiać z kimś, kto się zna na przepływach finansowych w City, Jasne. Ale jestem święcie przekonana, że Rosjanie mają ciągle tam dużo do powiedzenia.
Zostawmy do nas, bo już czas nas nagli, a ja minuty potrzebuję co najmniej na to, by się od pani dowiedzieć, co warto czytać, proszę pani. Jakbyśmy się chcieli dowiedzieć czegoś, no już nie mówię o Katarze, bo tych książek w tej chwili nie ma, ale o Rosji. O tym, co się tam dzieje teraz.
Bardzo dużo.
Ja polecam Jurija Felsztyńskiego. Mam nadzieję, że on będzie w przyszłym tygodniu naszym gościem.
To na pewno, to znaczy, o matko, zadał mi pan pytanie, gdzie by teraz muszę na szybko myśleć o swojej biblioteczce domowej. Ja bym powiedziała, że warto czytać wiele reportaży, które się ukazują, bo one mówią bardzo dużo o kondycji społeczeństwa rosyjskiego. Dla mnie książką, która tłumaczy to, co się wydarzyło, jest książka Swietłany Aleksiejewicz Czasy Second Hand, która pokazuje, jak bardzo ten mit imperialnej Rosji.
Z Białorusi.
A jak bardzo ten mit imperium był jednak zakorzeniony w społeczeństwie rosyjskim, jaką wielką krzywdą dla nich był jednak upadek Związku Radzieckiego, turbulencje lat 90. i tak na dobrą sprawę, jakie to miało konsekwencje społeczne i polityczne obecnie.
Czyli Swietłana Aleksiejewicz i Jurij Felsztyński do księgarni.
Oczywiście tego jest sporo więcej, też polskich autorów można byłoby co najmniej kilku wymienić.
Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była państwa gościem. Dziękuję państwu serdecznie. Pani,
dziękuję.
Przede wszystkim kłaniam się. Do widzenia.